Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. W każdą drugą niedzielę miesiąca w Poznaniu przy ulicy Krysiewicza w kaplicy Świętej Rodziny spotykają się niewidomi. Ksiądz Konrad Zygmunt, diecezjalny duszpasterz niewidomy. Witam księdza serdecznie.
Szczęść Boże.
Czy dzisiaj również będzie takie spotkanie?
Zapraszamy w każdą drugą niedzielę miesiąca osoby niewidome, niedowidzące wraz z opiekunami, dlatego że oczywiste jest, że osoby takie potrzebują pomocy i wszystkich chcemy powitać i zaprosić.
Godzina 10:30, kaplica Świętej Rodziny to już znane miejsce wielu osobom. Wiele osób przychodzi tam regularnie, ale dzisiaj zapraszamy tych, którzy może chcieliby się spotkać z okazji Światowego Dnia Chorego.
Ten dzień obchodzony był dokładnie wczoraj, dlatego że wczoraj w liturgii Kościoła obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Właśnie to miejsce jest znane jako szczególne miejsce, gdzie przyjeżdżają, przybywają chorzy po umocnienie, po uzdrowienie wewnętrzne. I w związku z tym Kościół z czasem taki dzień ogłosił i go po prostu z wielką radością obchodzimy. Wiadomo, że każdy w stanie choroby potrzebuje pomocy i tej pomocy bardzo różnej. Potrzebuje drugiego człowieka, który jest obok, ale też potrzebuje takiego umocnienia, że w tym wszystkim nie jest sam. I w jakiś szczególny sposób tak chcemy przynieść tam pomoc człowiekowi choremu. W polskim kościele związane jest to generalnie z tym, że ten dzień jest obchodzony jako dzień chorego i chcemy umocnić przez namaszczenie chorych. To też dzisiaj będzie w naszej kaplicy. Dla tych wszystkich, którzy potrzebują tego umocnienia, umocnienia wewnętrznego, umocnienia swojego wnętrza i umocnienia swojej relacji z Panem Bogiem.
O 10:30 msza święta, ale wcześniej spotkanie?
Tak, zapraszamy trochę prędzej. Za każdym razem jest modlitwa wróżańcowa, jest modlitwa sakramentu pokuty i pojednania. Nie jest tam tak bardzo zimno i naprawdę można spokojnie przyjść o wiele prędzej.
Oprócz mszy świętej, spotkania w kościele, w kaplicy Świętej Rodziny, coś jeszcze jest? Dobrze?
Trochę jest taki wielki problem z jakąkolwiek z miejscem spotkań salą po mszy świętej. Osoby niewidzące, niewidome są ograniczone mobilne, jeżeli takie rzeczy chodzi. Akurat w tym sytuacji, w tym miejscu nie ma możliwości spotkania po mszy świętej. Kiedyś myśleliśmy, żeby rzeczywiście jakieś salki przenieść. No, to jest związane z pewną mobilnością tych osób i z tym jest wielki problem.
Czy działa jeszcze biblioteka książki religijnej?
Korzystamy z tej biblioteki, która jest główną masową siedzibą w Warszawie i osoby, które w jakiś sposób korzystają z tej biblioteki, też pomagają nam w tym korzystać. Centrala jest warszawska, na ulicy Piwnej, tam gdzie jest już Duszpasterstwo Niewidomych Ogólnopolskie. Natomiast my ze swojej strony, to dla mnie było takim dziwne troszeczkę, ale dowiedziałem się, że osoby niewidzące, niedowidzące i niewidome korzystają z internetu. I mamy taki wielki pomysł, wielki zamiar, by stworzyć stronę internetową, która była pewnym forum, miejscem wymiany myśli, spotkań, informacji. No jest to troszeczkę związane z pracą informatyka przede wszystkim, ale też naszą koncepcją, co na tej stronie umieścić, jak tam po prostu reagować, jak tam działać.
Dzisiaj o godzinie 10:30 spotkanie msza święta osób niewidomych, niedowidzących i przyjaciół, opiekunów w Poznaniu przy ulicy Krysiewicza w kaplicy Świętej Rodziny. Serdecznie na to zapraszamy, ale również w kolejne miesiące, bo w każdą drugą niedzielę miesiąca spotykacie się właśnie w tym miejscu i można oprócz mszy świętej spotkać się, porozmawiać, pomodlić.
Poza miesiącami wakacyjnymi oczywiście. A sięgając do historii duszpasterstwa osób niewidomych, niedowidzących, okazuje się, że ono wcale takie nie jest młode. Ono naprawdę ma już kilkadziesiąt lat. Powstało tuż po wojnie w naszej rzeczywistości polskiej i cały czas regularnie tam się spotykamy.
Godzina 10:00 w Poznaniu przy ulicy Krysiewicza, kaplica Świętej Rodziny. Zapraszamy serdecznie. Ksiądz Konrad Zygmunt, diecezjalny duszpasterz niewidomych.
Zapłać Bogiem.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy. Zaczynamy od kawy, proponuję dzisiaj.
A ja herbatę proponuję.
Ma pan ulubione herbaty?
Nie, nie, jedną. Herbatę, czarną.
No ale panie Jerzy, czarna to może być asan, to może
być... O kawach
było
trochę
Ceylon.
Więcej opowiem, a o herbacie tylko herbata.
Tylko herbata. I nie wnika pan, czy to jest Darjeeling, czy Ceylon, czy asan. Pije pan z mlekiem?
Bez. Cukier, cytryna.
To rzeczywiście może być każda. Bo ja Darjeelinga bym nigdy nie potraktował cytryną i cukrem. Szkoda, smaku. Ja czarna mała kawa, jak zwykle rano.
Gorzka.
Zaczynam od czarnej kawy, żeby podnieść sobie ciśnienie, bo chciałbym porozmawiać o tym czasie, kiedy budząc się rano potrzebujemy zwykle jakiegoś wsparcia. Myślę o czasie, który niektórzy nazywają starością. To przed nami, panie Jerzy.
Milczę.
Milczy pan. A wyobraża pan sobie starość? Zaplanował ją pan sobie jakoś? Ogródek, róże, kolejki zbudowane w ogrodzie jak u hrabala?
Nie trochę pan, więcej nie wiem na temat tego, co będzie po starości.
Czyli o życiu poza chciałby pan porozmawiać. Z panem Jerzym o życiu po życiu będziemy rozmawiać kiedy indziej. A ja chciałem o starości, ponieważ starość w Polsce teraz wróciła. I o niej zaczyna się dużo mówić. Po pierwsze, upadł i nie udał się program 50+, czyli zatrudnienia ludzi po 50 z jednej strony, a z drugiej strony wiele się mówi o przedłużonym okresie pracy, późniejszym pójściu na emeryturę, co powoduje z jednej strony zrozumienie z powodu niżu demograficznego, a z drugiej strony coraz więcej grup społecznych dochodzi do wniosku, że tak, owszem, trzeba pracować, ale nie my. Znaczy górnicy oczywiście nie, hutnicy nie, policjanci nie, nauczyciele nie, pielęgniarki ostatnio też nie. Zastanawiam się, kto w takim razie zostanie, żeby pracować na tych, którzy pójdą na te wcześniejsze emerytury, czy te zgodne z aktualnym programem. Czy pan, panie Jerzy, myśli, kto na pana będzie pracować? Pan Jerzy podnosi oczy do góry i mówi, no tak, ktoś będzie pracować, bo pana Jerzego interesuje metafizyka, czyli to, co będzie później. A ja ciągle wracam do tego, że nie dyskutuje się, jak ma wyglądać model starości. To znaczy, co na tej emeryturze ci ludzie, czyli my za chwilę mamy robić. To znaczy właśnie, czy ogródek i róże, czy działka, czy klub seniora Złota Jesień, czy, no właśnie, co, jak wyglądać ma starość i po co ta starość jest? Myślę, że pytanie w Europie coraz częściej zaczyna być stawiane, ponieważ szalona zabawa lat 60., 70., 80. przeniesiona do mediów do dzisiaj, czyli zabawa, cała rozrywka i reklamy są skierowane do ludzi młodych, powoli się kończą, no bo tych młodych jest coraz mniej, a odbiorcami zaczynają być ludzie starzy. I zaczynają to dostrzegać ci, którzy budują reklamy i rozrywkę. I teraz jest pytanie, jak można żyć i po co w ogóle być starym i co z tą starością zrobić? To nie jest już ten okres, kiedy mówi się, że ludzie starzy są wyłącznie po to, żeby zajmować się wnukami i być taką darmową siłą roboczą, że mogą mieć prawo, a nawet powinni mieć jakieś własne życie. Moja na przykład ciotka, która ma lat 80, praktycznie cały czas spędza zajmując się organizacją życia innym ludziom w podobnym jej wieku, a tak naprawdę to wymyśla kolejne wycieczki. I ona, i jej grupa, i przyjaciół nieustannie podróżuje na większe czy krótsze wyjazdy w Polsce, na dzień, dwa, trzy, a nawet na cały tydzień.
To moja ciocia jedna, która ukończyła 80 lat, zadała nam takie pytanie ciekawe, jak to będzie na starość.
Właśnie, bo to wszystko jest jeszcze przed nimi, prawda? To pytanie stawia Józef Konrad w swojej przedostatniej książce, napisanej na rok, o ile, czy dwa lata przed śmiercią, o ile pamiętam, w książce pod tytułem Korsarz. Bohater ma tyle samo lat, co Konrad wtedy, czyli 58, czyli jest w sumie bardzo młodym człowiekiem z naszego punktu widzenia. Ale w latach 20. XX wieku, to jest 1927, ta książka została wydana, to znaczyło dużo więcej, szczególnie jeżeli ktoś miał tak trudne życie jak Józef Konrad, czyli przez wiele lat był marynarzem. W owych czasach to był bardzo ciężki, bardzo trudny zawód i fizycznie wyniszczający, czyli mogę sobie wyobrazić, że w roku 58 swojego życia mógł czuć się już człowiekiem niezbyt młodym, tak to ładnie powiedzmy. Bohater książki Konrada żyje w okresie, który pan bardzo lubi, bo żyje pod koniec XVIII wieku we Francji, czyli w kolejnym miejscu, które pan bardzo lubi i jest byłym korsarzem. To znaczy był chłopkiem, roztropkiem, że tak powiem, który nie miał rodziny i nie chcąc być chłopem najemnym i bezrolnym, uciekł na morze, gdzie pokłócił się z jakimś kapitanem i jedyna droga, jaka przed nim jeszcze stała otworem, to było zostać korsarzem. Został korsarzem. W tym korsarstwie zdobył dobre imię, ponieważ był bardzo lojalnym wobec swoich współtowarzyszy, był też dobrym korsarzem, czyli potrafił zdobywać pieniądze, czyli był dobrym złodziejem i rabusiem, powiedzmy uczciwie, i żył, jak każdy korsarz w owych czasach, na Karaibach oczywiście, bo to była Mekka korsarzy i tam napadano na statki hiszpańsko-angielskie i robiono na tym spore fortuny, które wydawano równie szybko, jak je zdobywano, powiedzmy od razu. Ale główny bohater o imieniu Jean, kiedy dowiedział się przypadkowo o tym, że we Francji wybuchła rewolucja i lud sięga po władzę, porzucił korsarstwo i wrócił do Francji i przez jakiś czas służył we flocie rewolucyjnej. Książka zaczyna się od tego, że udaje mu się przez blokadę brytyjską, którą Brytyjczycy otoczyli całą Francję, przeprowadzić okręt sporą ilością amunicji i pieniędzy do zbuntowanego w owym czasie Toulonu. Oddaje ten okręt i jedzie do swojej wsi, z której uciekł kiedyś, gdzie nikt go oczywiście nie poznaje, a mając pieniądze, które zarobił na korsarstwie i trochę na rewolucji, kupuje sobie czy wynajmuje nieużywany dom, odnajduje starą łódkę, którą remontuje, I praktycznie zaczyna takie wieść życia, jak to powiedziałem, ogródek z różami, symboliczny. Czyli ma dom, ma pieniądze, żeby zatrudnić ludzi ze wsi, którzy mu ten dom sprzątają, gotują mu jedzenie, a kiedy się znudzi tym, no bo jak każdy żeglarz tęskni do morza, to wsiada do swojej łódki odremontowanej, stawia jeden łaciński żagiel i pływa sobie po Zatoce Tulońskiej dla przyjemności. Ani nie wypływa na ryby, ani żeby coś przewieźć, tylko po prostu żegluje. Czyli mówiąc krótko, ma jacht. Czyli ma piękną starość, bo ma domek z różami i jacht. I w tej starości owego Jean, wszystko dzieje się, przypomnę, na początku XIX we Francji, jest blokada brytyjska, pojawia się oficer francuski armii napoleońskiej, który zaczyna obserwować flotę brytyjską, która blokuje ową zatokę, po której sobie raz po raz podróżuje ów Jean i zaczyna tego Jean wypytywać, a raczej zwierzać mu się z problemu, jaki ma flota francuska, która musi przekazać pewne informacje, czyli musi prześliznąć się statek łącznikowy. Jak to zrobić? Czy ktoś może mu pomóc? Ów młody oficer francuski nie ma specjalnie pojęcia o żeglowaniu, a przede wszystkim nie ma ogromnej wiedzy, którą ma Jean, który był korsarzem i nie takie blokady już omijał. Przed Jean, korsarzem na emeryturze, który ma domek z różami i własny jacht, stawia autor, czyli Józef Konrad, też w wieku lat 56, pytanie, czy są jakieś wartości, dla których można zaryzykować ów domek z różami i jacht. To znaczy, mówiąc krótko, czy w starości, kiedy życie, rzeczywistość, polityka, państwo, przyjaciele, bo on się zaprzyjaźnia w końcu, ów Jean z owym francuskim oficerem, czy jeśli przyjaciele nas proszą o pomoc, czy jesteśmy zobowiązani, a może powinniśmy z własnej woli, a może dla przyjemności, o domek z różami i jak postawić na hazard, to znaczy zaryzykować. Co zrobił bohater książki Józefa Konrada, można się domyślać, bo u Konrada w całej jego twórczości nie ma wątpliwości, że istnieją takie wartości jak prawda, męstwo, ojczyzna, wolność, dla których stawia się na kartę wszystko. Czy ta etyka Konrada jest obowiązująca dla nas, czy jest w ogóle warta zauważenia, zastanowienia się? To pytanie zostawiam Państwu, kierując Państwa do książki, którą napisał w roku 1927 Józef Konrad. Książka nazywa się Korsarz, jest nagrana na 11 kasetach. Bardzo dawno, bo czytał ją jeszcze Józef Małgorzewski. Słyszy się to stare czytanie, ten stary sposób aktorskiego czytania. I mógłby drażnić, gdyby nie to, że narratorem jest po prostu człowiek już też starszy w podeszłym wieku. I to złożenie lektora z głównym bohaterem, narratorem akurat tu jest bardzo szczęśliwe. Pytanie, czy po co warto ryzykować domek z różami i jacht?
Czy zaryzykuje pan starość?
Tak, ja tak.
Z przyjemnością, prawda?
Oczywiście, bo ja jeszcze do starości jeszcze mam bardzo daleko.
Paweł Kamza, 11 kaset, Józef Konrad, Korsarz. Po tę książkę zapraszamy do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Milżyńskiego 27/29. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.